Wydawnictwo Jaguar przedstawia Beata Majewska, Obiecaj, że wrócisz. Czyta Klaudia Bełcik. Nagranie pikevoice.com. Prolog. Najpierw był telefon. Wówczas mało kto miał telefon komórkowy, chociaż w 2003 roku były już dosyć powszechne. W rodzinie Goczy telefon komórkowy nosił przy sobie tylko tata. Pierwszy miał wysuwaną antenkę, należało ją wyciągnąć, a dopiero potem można było wybrać numer. Drugi aparat, który kupił tata, był nowocześniejszy. Ciemnobordowy Ericsson R380. Bez klapki, z anteną wystającą u góry. Gocza chwytał za tę antenkę i udawał, że gra w tenisa stołowego, bo telefon przypominał kształtem rakietkę. Niestety tata nie pozwalał mu zabierać telefonu do szkoły, a szkoda. Może wówczas kumple przychylniej by na niego spojrzeli. Przestali się nabijać i dokuczać, że jest Ruskiem, a jego stary to muzułmanin. Nie zliczył, ile razy im tłumaczył, że tata jest Gruzinem, że Gruzini nie znoszą Rosjan. A co do religii, jego tata był takim samym chrześcijaninem jak Polacy. Wprawdzie rodzina ojca Goczy zamieszkiwała południowy rejon Abchazji, ale z dziada pradziada wyznawali prawosławie, nie islam. Niestety, nie docierało. Nabijali się nieustannie, jak nie z taty, który czasami przyjeżdżał pod szkołę, żeby podrzucić go do domu, to z samochodu ojca, a nawet z imienia, które nosił. Nie pamiętał już, kto wymyślił tekst. Gocza wypadł z krocza. Ten przeklęty wierszyk towarzyszył mu zawsze. Telefon był jeden, najbardziej potrzebny tacie, wiadomo. Tata był taksówkarzem, musiał mieć przy sobie komórkę. Sąsiad z mieszkania na parterze, pan Stasiak, zrobił tacie małe wizytówki. Wydrukował je na grubszym papierze, a Gocza starannie porozcinał arkusze na równe prostokąty. Na wizytówce widniało imię i nazwisko taty, Edward Nemsadze, oraz numer telefonu komórkowego i grzecznościowo numer telefonu stacjonarnego państwa mocnych, sąsiadów rodziców, którzy mieszkali po przeciwnej stronie korytarza. Z tyłu tata kazał wydrukować kilka punktów. Transport osobowy, kursy dzienne i nocne, przewóz zwierząt domowych i jako ostatni przeprowadzki. To było śmieszne, zważywszy na to, że ojciec jeździł starym Volkswagenem Golfem. Planował zakup czegoś większego. Marzył mu się dostawczak, Mercedes Sprinter. Wtedy będzie jak znalazł, mówił o wizytówce. Trzeba patrzeć przyszłościowo, dopowiadała mama. Tego dnia Gocza miał nigdy nie zapomnieć, a dokładnie nocy. Już spał, była sobota, tata był w pracy, bo na nocnych kursach zarabiał najlepiej. Wprawdzie zazwyczaj woził pijanych ludzi. Często nazajutrz Gocza wraz z mamą musieli sprzątać żygi z tylnej kanapy albo oparć foteli, ale i tak się opłacało. Dyskoteki to było zbawienie. Nikt nie patrzył, czy tata ma odpowiednie zezwolenia, by jeździć na taksówce, czy nie. Pijany klient nie czepiał się ojca, że ten kiepsko mówi po polsku. Drzemał z tyłu albo śpiewał i się wygłupiał. Tata nieraz opowiadał, co mu się przytrafiło. Gocza sikał ze śmiechu, gdy tata przy późnym niedzielnym śniadaniu zdradzał przebieg co zabawniejszych kursów. Obudził go płacz. Najpierw usiadł i wytężył słuch. To mama płakała. Nie miał wątpliwości, bo ściany w ich bloku zrobiono z tektury, jak mówił często tata. Kiedyś nawet spróbował wydłubać dziurę w ścianie dzielącej duży pokój, tam spali rodzice, od jego klitki. Nie udało się przebić na wylot, ale Gocza zdołał wydrążyć scyzorykiem mały otwór pod tapetą. Wstał i poszedł tam po cichu, nie zapalając po drodze światła ani u siebie, ani w przedpokoju. Miał już 10 lat, rodzice nie pozwalali mu spać ze sobą, ale mimo to czasami właził im do łóżka. Układał się między nimi i usypiał, ogrzany ich oddechami. Mamuś? Zająknął się, stając w progu pokoju. Mama siedziała na wersalce, miała na sobie szlafrok, jej włosy zawsze schludnie ułożone i podpięte w koka z tyłu głowy smętnie zwisały przy twarzy. Mamuś? Zebrał się na odwagę, Podszedł i usiadł przy niej. Coś cię boli? Drgnęła. Dopiero teraz go zauważyła. Obróciła głowę i spojrzała na niego. Z przerażeniem patrzył, jak krztusi się łzami. Próbuje coś powiedzieć, otwiera usta, nabiera powietrza, ale nic nie mówi. Jakby straciła tę zdolność. Chwycił ją za rękę i ścisnął. Był przerażony, jeszcze nigdy nie widział, żeby mama tak strasznie płakała. Coś cię boli? Nic innego nie przychodziło mu do głowy. Mama nigdy nie płakała, no prawie nigdy. Tylko kilka razy. Na pogrzebie babci Józi, jej mamy, potem gdy tata rozwalił samochód i musiał dużo zapłacić za naprawę i kiedyś, gdy się pokłóciła z wychowawczynią Goczy. Zmienił wtedy szkołę, ale to było dawno, zaraz na początku. Poszedł wtedy do zerówki i dzieci mu dokuczały, a jeden chłopak miał na imię Adam, prawie codziennie go bił. Synku, zachrypiała. Mamuś, dać ci coś? Chcesz picie? Zaproponował. Przyniosę. Zerwał się i pobiegł do kuchni. Szybko nalał wody z czajnika do szklanki, wziął kosmetyczkę z żółtej ceraty, mama trzymała tam różne tabletki i wrócił do pokoju. Nic się nie zmieniło. Mama siedziała dociskając do twarzy dużą białą kulkę, utoczoną z chusteczek higienicznych. Masz, wypij. Wcisnął jej szklankę do ręki. A tu są lekarstwa. Posłuchała. Wypiła kilka łyków, spojrzała na niego i znowu to się stało. Jej ciałem wstrząsnął szloch. Jak my sobie poradzimy? Boże, co teraz będzie? Łkała. Zadzwonię do taty, powiedział stanowczym tonem. Czuł, że sam sobie nie poradzi, że sytuacja go przerosła. Ale te słowa jeszcze pogorszyły sytuację. Nie czekał na dalszy rozwój wypadków. W jednej chwili znalazł się na klatce schodowej, zastukał głośno do drzwi państwa mocnych, a po krótkim namyśle nacisnął dzwonek. Był pewien, że sąsiedzi śpią. Na dodatek pan mocny był stary i kiepsko słyszał. Z kolei jego żona, pani Irenka, to już w ogóle lipa, bo nosiła aparat słuchowy. Ku jego zdumieniu drzwi otworzyły się prawie natychmiast. Zobaczył panią Irenkę, miała na sobie pikowany szlafrok, a na głowie wałki. Co dziwne, ona też była zapłakana. Aż go wmurowało, bo wyglądała prawie tak samo jak mama. Czerwona na buzi, z chusteczką przy nosie. Proszę pani, bo moja mama... Wiem, spojrzała na drzwi do ich mieszkania. Kto tam przyszedł? Usłyszał głośne zapytanie, a po chwili w głębi korytarza pojawił się pan mocny. A, to ty, chłopcze. Spojrzeli po sobie. Gocza wyczuł, że coś się stało. Wystarczyło na nich popatrzeć, ale jeszcze nie dopuszczał do siebie żadnych myśli. Po prostu wiedział, że coś się stało. Coś złego. Idź do niej, Irenko, odezwał się pan mocny. Ja z nim pogadam. Podszedł i przykucnął przed Goczą. Chodź, chłopaku, trochę sobie pogadamy, a żona pójdzie do mamy, dobrze? Pokiwał głową. Sąsiad zaprowadził go do dużego pokoju. Przyniósł z kuchni butelkę z jakimś pysznym gazowanym napojem i nalał. Bo widzisz, zaczął. Przed chwilą zadzwonił do nas... Zadzwonił jakiś facet, kolega twojego taty. Mówił, że... Chrząknął. Ku zaskoczeniu Goczy podniósł jego szklankę i opróżnił ją do dna. Bo widzisz, Gocza, chłopcze, znowu uciął. Potarł policzki, potrząsnął głową i w końcu cicho rzekł. Twój tata nie żyje. Twój tata nie żyje, powtórzył w głowie. Tata nie żyje. Skrócił informację, ale nadal nie dotarł do niego jej sens. Jak to nie żyje? Zdumiał się. Jak to nie żyje? Wypowiedział na głos. Przecież tata jest w pracy. Pojechał na nocne jazdy. Kto do pana dzwonił? Tata? Upewnił się, bo to, co przed chwilą usłyszał, było kompletnie bez sensu. Mój tata żyje, jest w pracy. Dzwonił jakiś facet, jego znajomy. Kto? Nie zapamiętałem. To nieprawda. Gocza wstał i ze złością zacisnął pięści. To nieprawda, a pan kłamie. Kłamie. Patrzył prosto w oczy sąsiada. Pan jest głuchy i stary, nic pan nie słyszał. Wypadł z mieszkania mocnych, chciał pobiec do mamy, wyrzucić stamtąd tę wstrętną panią Irenkę, to właśnie ona musiała nagadać mamie bzdur. Otworzył drzwi i wtedy wpadł wprost na czyjeś szerokie plecy. W pierwszej chwili myślał, że to tata, że właśnie wrócił do domu, żeby pomóc mamie i nakrzyczeć na panią Irenkę, bo razem z mężem ich okłamali. Fala ulgi prawie go udusiła. Już miał krzyknąć tata. Prawie to zrobił, bo ten ktoś miał czarną kurtkę, taką samą jak nosił tata, ale to był ktoś obcy. Dopiero po chwili zrozumiał, że to policjant. Co pan tu robi? Wychrypiał, ale policjant nie zdążył mu odpowiedzieć, bo w drzwiach dużego pokoju pokazała się sąsiadka. Co tu się dzieje? Nie mógł nad sobą zapanować. Dolna warga trzęsła się jak głupia, więc ją przygryzł. Nie pomogło. W gardle rosła gula, gniotła coraz mocniej. Dotknął policzka i spojrzał na swoje palce. Były mokre. Ja płaczę? Nie mógł uwierzyć, że to się stało. Nie lubił płakać. Zawsze się pilnował, żeby nie płakać jak baba. A już przy chłopakach? Przy nich nigdy nie płakał. Nawet gdy któryś go walnął czy popchnął na asfalt, jak ostatnio Filip z 4A. Rozwalił wtedy oba kolana, zwichnął nadgarstek w lewej ręce, bo prawą osłonił twarz, ale nie płakał. Nie dał satysfakcji temu gnojkowi. Gocza! Dobiegł go krzyk mamy. Rozpaczliwy, głośny, taki, że miał go zapamiętać do końca życia. Popędził tam, do niej, wtulił się mocno. Zrozumiał. Tylko ona mu została, a on jej.